Na początek najnowsze informacje dotyczące pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Strażacy wciąż walczą z żywiołem. Szef Pentagonu wysyłał plany ataków w Jemenie nie tylko dziennikarzom, ale jak się okazuje, otrzymali je również jego najbliżsi. W faktach także trudne świąteczne pytanie. Objadać się i leniuchować, czy spędzać wolny czas aktywnie? Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zaangażowanych jest ponad 180 strażaków. Dotrzeć mają także podchorążowie Akademii Pożarniczej z Warszawy oraz wsparcie z Lublina. Prace zakończyły wieczorem śmigłowiec i samolot gaśniczy Lasów Państwowych. Ale jak przekazała RMF FM młodsza ogniomistrz Justyna Kłusewicz ze Straży Pożarnej w Białymstoku, funkcjonariusze wciąż monitorują sytuację z powietrza.
Cały czas ten teren jest dozorowany i monitorowany przez strażaków, właśnie między innymi za pośrednictwem dronów.
Rano do akcji zostanie włączony policyjny śmigłowiec Black Hawk. Ogień pojawił się na granicy powiatów augustowskiego i monieckiego. Płoną trzcinowiska i suche trawy. Skalę zdarzenia widać na zdjęciach i filmach na rmf24.pl. Szef Pentagonu Pete Hegseth podzielił się planami uderzeń na bojowników Huti w Jemenie za pośrednictwem komunikatora Signal nie tylko z urzędnikami państwowymi i dziennikarzami, ale również z osobami bliskimi, w tym swoją żoną, bratem oraz osobistym prawnikiem, które nie powinny mieć dostępu do tak poufnych informacji. Wśród osób, z którymi się podzielił, byli m.in. jego żona Jennifer, była prezenterka Fox News oraz brat Phil pracujący w Pentagonie. Zaledwie kilka dni przed tym zdarzeniem Hegseth został ostrzeżony przed dzieleniem się informacjami niejawnymi. Sprawa wyszła na jaw w kontekście trwającego śledztwa w Pentagonie dotyczącego wycieku informacji, podczas którego zawieszono 4 wysokich rangą urzędników.
Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
Strefa zakazu lotów dronów wprowadzona została nad rezydencją króla Karola III w Sandringham. Taką decyzję podjęły brytyjskie służby specjalne. Dlaczego? Wyjaśnił to nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
Powodem tej decyzji było zauważenie kilku dronów w pobliżu królewskiej rezydencji przed wizytą ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wywołało to poważne obawy służb o bezpieczeństwo brytyjskiego monarchy i odwiedzających go dygnitarzy. W efekcie wprowadzono całoroczny zakaz lotów dronów. Wprawdzie zdołano zidentyfikować pilotów 2 namierzonych wówczas maszyn, ale źródła pozostałych wciąż są nieznane. Wizyta prezydenta Zełenskiego, do której doszło w ubiegłym miesiącu, była wyrazem wsparcia króla po upokorzeniu ukraińskiego przywódcy przez Donalda Trumpa w Białym Domu. 24 godziny wcześniej Karol III gościł w Sandringham ustępującego wówczas premiera Kanady Justina Trudeau.
Lądek Zdrój na Dolnym Śląsku odzyskał swój świąteczny symbol. To 18-wieczna rzeźba zmartwychwstałego Jezusa zniszczona podczas wrześniowej powodzi. Figura, która jest wystawiona na widok publiczny tylko w czasie świąt wielkanocnych, została odrestaurowana i jak co roku można ją zobaczyć w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Tak sobie myślę, że on jeszcze bardziej zyskał na tym swoim znaczeniu dla was mieszkańców.
Tak, tak, stał się jeszcze większym symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Niesie nam nadzieję i wiarę w to, że podniesiemy się z tych kolan. Przed nami jest przynajmniej dekada wysiłków ogromnych i inwestycji, pieniędzy i wspólnej pracy. I wszyscy pracujemy nad tym, żeby ten lądek wyglądał przynajmniej tak jak przed powodzią. Mamy nadzieję, że może będzie jeszcze lepiej. Będzie dobrze. Wszyscy sobie tak powtarzamy, że będzie dobrze. Nie mogę, bo za chwilę się rozpłaczę. Będzie jeszcze piękniej.
Mówiła naszej reporterce Martynie Czerwińskiej przewodniczka z lądka Ewa Zadora. Po świątecznym ucztowaniu warto wyjść na spacer, żeby trochę się rozruszać. W centrum Lublina wczoraj zrobiło się gęsto od spacerowiczów. Niektórzy z nich wstali od stołu, żeby spalić trochę kalorii, inni postanowili coś jeszcze przekąsić.
Świąteczny spacerek, tak.
Trzeba było wstać od stołu?
Nie trzeba, chcieliśmy.
Chcieliśmy, dokładnie. Jedni goście, drudzy. Też czas dla nas.
Spalamy kalorie?
Nie było ich aż dużo. A,
spalamy.
Mąż
przyjął więcej kalorii.
Tak, o wiele więcej.
Długa ta kolejka po lody.
Dobre lody, to długa kolejka.
Trochę pani postoi.
Nigdzie mi się nie śpieszy.
Nie było dużo tych kalorii przy stole, skoro jeszcze lody się zmieszczą.
Trzeba dbać o linię.
Świąteczny spacer?
Oczywiście, najlepsze.
Przerwę zrobić i siąść dalej przy stole.
Stół, spacer, stół.
Tak, a jutro tylko spacer, oby takie słońce było jak dzisiaj.
Z mieszkańcami Lublina rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Faktach teraz rozmowa. Lata 80. Warmia, lądowanie istot pozaziemskich. W streamingu można już oglądać nowy serial Projekt UFO w reżyserii i ze scenariuszem Kaspra Bajona. Nasza dziennikarka spotkała się z odtwórcami głównych ról.
Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Mam fantastycznych gości. Aktor Piotr Adamczyk, dzień dobry.
To ja, dzień dobry, bardzo jest mi miło.
I aktor Mateusz Kościukiewicz, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ja mam wielką przyjemność rozmawiać z wami o serialu Projekt UFO, 4-odcinkowy serial, który już za chwilę widzowie dostaną. Już żeście zrobili, już żeście zagrali, już nic więcej nie zrobicie, teraz oddajecie ten serial widzom. Mam nadzieję, że spodoba im się. Korzystając z tej terminologii UFO, co was przyciągnęło do tego projektu?
No, przyciągnął nas projekt. Debiutant, który się okazał po prostu tak wprawnym reżyserem i sprawnym reżyserem, że można tylko i wyłącznie podziwiać, czyli Kaspar Bajon. Bardzo się cieszę, że u niego zagrałem. W ogóle zaczął się u mnie taki jakiś czas, kiedy gram u młodszych od siebie reżyserów i nie mogę sobie z tym poradzić, bo zwykle to była jakby odwrotna różnica wieku. I taka ogromna przyjemność znalezienia się w świecie bardzo oryginalnym, bo ta konwencja naszego serialu, czy też właściwie filmu 4-odcinkowego jest wyjątkowa, taka receptura bajońska. Po prostu w ogóle nie wiadomo, czy da się to włożyć w jakąś szufladę. Oczywiście nas algorytmy tam próbują wcisnąć w jakiś komediodramat, ale tak naprawdę to jest bardzo spójna konwencja, która może zaskoczyć wielu i liczę bardzo na to, że zaskoczy też zagranicznych widzów.
No, dobrze to Piotrek ujął. Ja jak zobaczyłem scenariusz, to miałem takie w ogóle wow. I uwielbiam takie scenariusze, w których jakby wszystko jest czytelne, jasne, gdzie powiedzmy taki cały etap uwiarygadniania naszych bohaterów, budowania relacji między nimi został wykonany za nas. I też takie Kasper dał nam takie poczucie jakby, że możemy zaryzykować, że jakby chciał nas wciągnąć trochę w jakąś taką szaloną historię, żebyśmy też jakby te nasze wieloletnie przyzwyczajenia, czy jakieś takie triki, zagryweczki, różne sposoby, jak to właśnie przetrwać na planie filmowym, gdzieś nas skusił, żeby ryzykować, żeby się nie bać. I to połączenie świetnego scenarzysty i właśnie tak jak to Piotrek powiedział, nagle się okazało naprawdę absolutnie fantastycznego reżysera, spowodowało, że w ogóle jakoś mieliśmy takie paliwo rakietowe do działania. Ja też bardzo się cieszę, że w końcu po tylu latach mogłem z Piotrem zagrać, bo dla mnie to, dla mojego pokolenia, aktor legenda absolutnie i w ogóle no właśnie już na castingu jak byliśmy razem, to właśnie byłem bardzo ciekawy właśnie jak przyjdzie Piotrek, jak będzie się z nim grało, jaki to jest aktor, no bo wiadomo jego wizerunek jest taki gigantyczny, ogromny. I nagle stanęliśmy face to face, patrząc sobie w oczy i zobaczyłem przed sobą absolutnie mega zdolnego, super sprawnego profesjonalistę i
młodego pokolenia przedstawiciela po prostu.
Przedstawiciela młodego pokolenia, które to młode pokolenie, moje pokolenie gdzieś tam przesunęło w tej naszej drabinie życia aktorskiego. No i teraz moje pokolenie już też jest powoli przesuwane przez młodych, zdolnych.
No, ale ja tobie życzę też tego typu
spotkania. Ale będziemy teraz, będziemy was przesuwać też.
No, no. Oczywiście. Co jakiś czas wchodzą pokolenia spychaczy po prostu. Ale trzeba się mocno zakorzenić i czasami cię ominą. Ja też miałem takie... Znaczy ja miałem nawet obawy, powiem szczerze, przez spotkanie z Mateuszem, bo miałem wrażenie, że on stosuje jakąś metodę aktorską, która jest mi obca. Oglądałem jego rolę i myślę, kurczę, no co, chyba my raz, to jakoś ja z tym takim trochę, jakby to powiedzieć, po bożemu aktorstwem, chyba nie będę do niego pasował, bo jakoś sobie wyobrażałem, że ty się zupełnie jakoś do tej roli inaczej przygotowujesz, wczuwasz się, nie, wiesz, nie odzywasz do ludzi, jesteś aktorem metody, tak sobie siebie wyobrażałem i nagle są właśnie te zdjęcia próbne i zauważyłem, jak bardzo się mylimy czasami w jakiejś takiej ocenie, w jakiejś naszej obawach przed drugim człowiekiem, bo te takie zadziory, które mi się wydawały, nie będą kompletnie pasować, zrobiły coś takiego, że się okazało, że jesteśmy takimi obok siebie leżącymi klockami puzli i Kasper ułożył z nas bardzo ciekawy obraz.
Potwierdzam, absolutnie iskrzy między wami. Jestem zachwycona, że mogę z wami porozmawiać. To są lata 80. Akcja tego filmu, serialu dzieje się w latach 80. Mateusza nie było wtedy na świecie. Piotr był bardzo młody, sprawdziłam. Ale chcę was zapytać, jak pamiętacie tamten czas? To znaczy, czy pamiętacie to w kolorze, czy pamiętacie w jakiejś sepii, czy w jakimś... Jakie macie takie pierwsze, takie tylko myśli na temat tamtego czasu, o którym opowiadacie w swoim serialu? Zresztą świetne, że wracacie do tamtych czasów.
Znaczy, ja pamiętam, jak mi dziadek opowiadał o czasy wojny, to ja jego historię widziałem w sepii. Znaczy, widziałem jako czarno-biały film. I się dziwiłem, że dziadek jest kolorowy w ogóle. Tymczasem dzieciństwo, które pamiętam z czasy stanu wojennego, pamiętam jednak kolorowo. I pamiętam jako takie emocje. O, czołg przejechał, coś ciekawego się dzieje. To były, ale później to zdziwienie, ten taki szum, że tego Teleranka nie ma, taka tragedia. I to słuchanie w kółko Wojciecha Jaruzelskiego. To pamiętam niezwykle i to było wszystko kolorowe. To był jakaś epoka się tworzyła.
Kolorowy telewizor?
Znaczy nie, to były kolorowe są moje wspomnienia z tamtych czasów. Kolorowego telewizora nie, był, tak. Trzeba było suszyć suszarką, to był Rubin, który jak...
Lubił się zapalać,
ale suszyć trzeba było suszarką, miał sensoryczne guziki i jak było wilgotno, to niestety nie działały te guziki, więc trzeba było zawsze przy telewizorze leżała suszarka, żeby na początku uruchomić telewizor, a ten powrót nasz, mój powrót do tamtych czasów, tego filmowego PRL-u był cudowny. Myślę, że ten PRL tworzy też bardzo ważną taką przyciągającą widzów. Ten świat jest wyjątkowy, jest kolorowy, jest dowcipny. Starsi ludzie, którzy pamiętają PRL, pewnie z nostalgią sobie do takiej wizji trochę fantastycznej tego czasu wrócą, a młodzi dowiedzą się, jak się wybierało numer na aparacie telefonicznym.
No to ciekawe, ja pamiętam, bo u nas w domu był jeszcze czarno-biały telewizor i pamiętam, jak mój tata przywiózł kolorowy telewizor i to było takie wow w ogóle. I ten telewizor miał takie przyciski, jakby takie nie dotykowe, tylko takie...
Sensoryczne.
Takie,
to samo może.
Coś w ten deseń i na przykład pamiętam, że coś oglądaliśmy i mucha na przykład na tym stawała i przełączała kanały.
To było genialne. O tym samym po telewizorze Rubin.
To nie pamiętam marki.
Musiała być wilgoć, że go suszyłem.
Z Piotrem Adamczykiem i Mateuszem Kościukiewiczem rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.